masz na swoim koncie
trochę się
solidną liczbę złotych, platynowych i wielokrotnie platynowych płyt.
Tak, ale to jest rzecz uboczna w procesie tworzenia. Powstaje pytanie, czym jest muzyka? Czy w dzisiejszych czasach, czy w ogóle od zawsze muzyka była audiowizualna? Czyli masz okładkę i masz muzykę. Muzyka sama sobie nie istnieje. Okładka definiuje, czym jest ta muzyka. Najpierw coś widzisz, a dopiero czegoś słuchasz.
Masz jakiś patent na to, żeby tu zajawkę utrzymać? Bo mam wrażenie, że to jest takie jednak kluczowe w kreatywnych branżach, żeby się w ogóle chciało pracować cały czas, jeszcze, nadal.
Wiesz co, no ja żyję zajawką od 20 paru lat. Ja nigdy nie byłem na etacie, nigdy nie pracowałem w takim systemie 9-17. Zobacz, absurd taki, że na YouTube masz monetyzację i przekazywanie pieniędzy dla artysty muzycznego, ale jak leci teledysk, te tantiemy nie należą do tego, kto stworzył ten teledysk.
Zanim wrócimy do tej rozmowy, którą zaczęliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać, bo to fajny jest start, mi się wydaje. Chciałem podziękować serdecznie Cyfrowym, które pożyczyły mi cały ten sprzęt, żeby to wyglądało fajnie, pro i tak dalej. A ja dla was wszystkich, moi słuchacze drodzy, mam kody zniżkowe do Cyfrowych, które możecie w opisie odcinków znaleźć. Tak więc dziękuję. A naszym gościem, bardziej moim niż waszym, jest Grzegorz, a.k. motherfucking A. Forin.
Cześć, czołem.
Ja nie wiem, czy jeżeli ktoś w ogóle odpalił ten odcinek, to ja przypuszczam, że ciebie nie trzeba przedstawiać już, ale pozwolę sobie, bo ty jesteś, jak się charakteryzujesz, artystą na pewno i tobie nie wypada powiedzieć, że jesteś artystą. Ja mówię, że jesteś artystą, więc to już jest legitne. Jesteś grafikiem, mogę tak powiedzieć, czy to za mało określa...
Wyuczony zawód to jest artysta plastyka, to może artysta wizualny, nie wiem jak to nazwać, dużo pojemne.
Ale mówiliśmy o tym, że wychodzisz z hip-hopu i rapujesz.
Przestałem już. 18 platyn nagrałem i 6 złotych płyt, ale zapomnieli mnie wypisać.
Ale to jest prawda?
Nie. No, liczby są prawdą.
Masz na swoim koncie
trochę się
solidną liczbę złotych, platynowych i wielokrotnie platynowych płyt.
Tak, ale to jest rzecz uboczna w procesie tworzenia.
No ale fajnie tak jest. Ja też mam takich kilka i...
I co z nimi robisz?
Są w domu, wiszą sobie.
Tak?
Tak, ja jestem bardzo dumny z tego. I uważam, że niewdzięcznym by było bardzo nie celebrowanie tego.
A, no to totalnie z domu. U mnie w domu nic nie ma związanego z moją twórczością.
Okej. Nie, a dla mnie to jest fajne. Ja uważam, że to jest...
Ale znajomych mam na przykład dużo rzeczy.
U znajomych?
No, nie, znajomych rzeczy, na przykład jakieś obrazy, coś tam, rzeczy takie, które się powymieniali im się, bo dostawałem po prostu tak. Otaczam się sztuką, ale kogoś.
Nie, no to ja dużo sztuki mam też, tylko ja mówię akurat o płytach platynowych.
A to one wyjechały do studia, a teraz są w piwnicy.
A, no widzisz. Nie, to ja właśnie mam, aż tak dużo ich nie mam jak ty, więc przypuszczam, że ty byś potrzebował po prostu pokój na to. Grzechu, dlaczego nie udzielasz wywiadów, dlaczego nie rapujesz?
Nie wiem, jakoś tak wyszło. Nie było sposobności, nikt mnie nie zapraszał, więc
to wiesz, akurat do kolegów chodzę. Śmiem wątpić. To jest na pewno niemożliwe, ale my mieliśmy okazję nareszcie pracować przy projektach dwóch zasadniczo. Jak ten podcast będzie wychodził, to już wszystko będzie ten. Mam nadzieję, że nie ostatni raz na pewno. Mam nadzieję, że nie ostatni raz na pewno. Widzisz, ja to zrobiłem, nie?
Budujesz sobie relacje biznesowe.
Na pewno to nie jest ostatni raz, ale mam nadzieję.
Nie, myślę, że spoko. Dogadujemy się.
To czym ty się tak naprawdę zajmujesz, jeżeli mówisz, że jesteś artystą wizualnym? Bardzo dużo zrobiłeś okładek, które dostały, tak żeby to podsumować, co teraz się śmialiśmy, to zrobiłeś bardzo dużo okładek płyt właśnie hip-hopowych, ale też malujesz ściany.
Też. Zawodowo tłumaczę kogoś twórczość na język wizualny.
To bardzo ładnie powiedziane.
Okej.
Okay. A jak to się ma do tego malowania ścian? Co było pierwsze? Jak to się w ogóle stało?
Graffiti było pierwsze i potem przeszło w grafikę. W sumie niechcący, naprawdę, bo to było przez przypadek, kiedy DJ Felix, część Kalibra 44, poprosił mnie po prostu o zrobienie pierwszej okładki, potem się okazało mojej pierwszej okładki do płyty 3.44 Kalibra w 2000 roku.
No to jest trochę, wiecie, kurwa kultowe.
Jakby no, sam, jakby, nikt wtedy tego nie wiedział, później to się tak okazało.
No tak, ale taki całkiem zajebisty przypadek, co?
Tak. Ale w sumie, jak rozmawialiśmy też, to nie wierzę w przypadki. To się wszystko, jak człowiek się na coś nastawia, to mu się to dzieje. I to było też taki zbieg różnych sytuacji, które doprowadziły do tego. I później już było naturalne, że z tego graffiti przeszedłem w grafikę, ale to też nie jest jakiś precedens. W naszym świecie dużo osób też tak podróżuje.
I dzisiaj co? Bo dzisiaj dalej robisz okładki, ale to jest już takie dużo bardziej szersze, bym powiedział właśnie. To nie jest tak, że siedzisz tam, rysujesz tę okładkę, tylko robisz taki, nie wiem, art direction, bym powiedział czasami.
Też, nie? Ale ograniczam się do mniejszej ilości niż kiedyś pracowania. To jest też tak, że selekcjonuję te rzeczy.
Ten temat się przewija coraz więcej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu jesteśmy starymi ludźmi.
Myślę, że codzienność nas po prostu gdzieś tam dopadła i to, co się działo przez ostatnie 3 lata, i to też nie pomaga jakoś twórczo. Różni ludzie przechodzą ten etap na różny sposób. Część ma jakieś załamania nerwowe, część po prostu czuje wypalenie jakieś wewnętrzne, część po prostu przewartościowuje sobie po prostu różne sprawy i dochodzi do pewnych wniosków.
Masz jakieś sposoby na... No, poza pracowaniem mniej, być bardziej wybiórczym, ale masz jakiś patent na to, żeby tu zajawkę utrzymać? Bo mam wrażenie, że to jest takie jednak kluczowe w kreatywnych branżach ogólnie, żeby się w ogóle chciało pracować cały czas, jeszcze, nadal, że ta zajawka gdzieś musi być. Ja już rozmawiałem w którymś podcaście chyba z Igorem Ignacym,
tak,
że robienie zdjęć dla siebie w moim przypadku to było bardzo ważne i czasami się zapominam o tym, wiesz, i robię tylko komercyjne rzeczy, a zapominam o tym coś dla siebie, żeby zrobić. I muszę pamiętać o tym, żeby cały czas ta zajawka żyła i to było wszystko cały czas przyjemne, nie? Masz jakieś patenty na to, żeby to nie umarło?
Wiesz co, no ja żyję zajawką od 20 paru lat tak naprawdę. Ja nigdy nie byłem na etacie, nigdy nie pracowałem w takim systemie 9-17, a może jeżeli przyjmiemy pracę w ślizgu jako próbę do etatu, ale to też nie był etat, bo też było to umowa o zlecenie, ale no to było gdzieś tam takie streetowo, skate'owo, postpunkowe. No. To nie była taka praca po prostu na etat.
Ale ja cię w ogóle wizerunkowo dzisiaj, my się poznaliśmy stosunkowo niedawno, ale dzisiaj bym cię nie wkleił w hip-hop. Nosiłeś szerokie spodnie, bagi, i jeździłeś na desce i malowałeś ściany?
W 99 roku. No może tam jakoś tak wizerunkowo, ale później się zainteresowałem zupełnie inną modą, zupełnie innymi klimatami, bo gdzieś tam miksowałem się, poszukując jakichś różnego typu wrażeń, że tak to nazwijmy. Okay. Doświadczeń, a może tak.
Jakich?
Różnych.
Okej. Okay. To ja w napisach to powiem, jakie to były doświadczenia. I mogę się tylko domyślać, wszystko będzie moja wina w razie czego. Ale no dobra, czyli co? Bo w Polsce jak to się rozwijało? Jak ten hip-hop się rozwijał? Załóżmy, że ja nie mam pojęcia. Znaczy, trochę nie mam pojęcia.
Znaczy, my też trochę nie mieliśmy pojęcia, w którą to stronę pójdzie. No nie było żadnej alternatywy. No jesteśmy z pokolenia z lat 90. Widzimy upadek tego wszystkiego, co było misternie budowane od po wojny i nagle to się kończy. Kończą się zakłady pracy. Już nie ma tej perspektywy, że tak jak nasi rodzice kończyli liceum i automatycznie szli na studia i po tych studiach dostawali jakąś pracę w zakładzie państwowym, no to tego już nie ma. Więc my jesteśmy takim pokoleniem no future. I u nas no to było naturalne jakieś wyjście z muzyki punkowej i to pójście trochę w taki hip-hop, czyli na pokolorowanie rzeczywistości, która jest niezbyt ciekawa.
Ja mam właśnie wrażenie, że to trochę jest odwrotnie, dlatego hip-hop mnie nie pochłonął wtedy, kiedy to się zaczynało, bo ja miałem wrażenie właśnie, że to jest taka szarość i podkreślanie tej szarości. W błędzie jestem?
Zależy w których kręgach. No, znaczy, wiesz, to Trójmiasto było bardzo kolorowe, jeśli chodzi, bo ja tam i trochę chłopaków znam z Trójmiasta i też powiązani jesteśmy od tej zajawki graficiarskiej, po tej rapowej. No to każde miasto troszeczkę miało inny sznyt. No Warszawa była takim hardkorowym stylem bardziej. Nie? No. Zupełnie inaczej na Śląsku to wyglądało.
Inaczej? No, dla mnie to i to jest, wiesz, to jest moja świadoma ignorancja też w pewien sposób. Ja zwyczajnie wtedy słuchałem Nirwany i
ja też.
Bardziej takich rzeczy. Hip-hop w ogóle do mnie nie trafiał przez bardzo długo. Więc ja trochę nie wiem, jak to tak naprawdę się rozwijało, szczerze mówiąc. Są rzeczy, które akurat Kaliber, no to jest super, to jest ekstra.
Znaczy to było ekstra, ale poczucie wspólnoty, po prostu, że możesz gdzieś pojechać. Zjeździłem całą Europę za jeden uśmiech tak naprawdę. Bo bardziej, wiesz, no teraz się mówi o ogólnym środowisku hip-hopowym. Wcześniej tego się tak nie nazywało, no bo była muzyka, która to wyrzeszyła gdzieś, ale było tutaj kilka imprez takich, na które się chodziło i ci ludzie wszyscy, którzy tworzyli to, no to się znali wręcz z ksywek, a nie nawet z imienia, no bo tego się nie podawało, ale wyobraź sobie taką sytuację, w której uczestniczysz w czymś, co się dopiero kształtuje i w całej Polsce jest maksymalnie, nie wiem, 1000 osób, które w ogóle operuje w tym towarzystwie. No było coś to magicznego, no ale nikt tam nie patrzył przez pryzmat tego, czy to się opłaca, to czy z tego będzie, to bardziej taka zajawka była dzieciarska, no bo to po ile my mieliśmy lat, po 15, 16 tak naprawdę.
Fajne, bo to takie wtedy to było takie trochę buntownicze też, mam wrażenie, nie? Czy nie? Trochę sprzeciwienie się właśnie jakimś tam kanonom i...
No nie było żadnej alternatywy, no nikt nam teraz wychodząc, dzieciak, który wychodzi na ulicę, ma 1000 najróżniejszych opcji, który może spożytkować swój czas. Mhm. W latach 90. tego nie było kompletnie. No, my musieliśmy organizować swój czas, no i robiliśmy to w taki, a nie inny sposób. Ja pochodzę z... Mieszkałem 18 lat na takim osiedlu Terchomin, gdzie była tam mieszanka wybuchowa, no bo tam byli jacyś ludzie z przesiedlenia Warszawy, takich szmulek, czyli miejsca, gdzie raczej recydywa mieszkała. Mhm. Później była jakaś inteligencja i to był taki tygiel. No, ja miałem w klasie ludzi, którzy podnosili niesamowite biznesy takie międzynarodowe, ale też byli ludzie, którzy sobie kompletnie nie poradzili.
To był ten przełom też zmiany właśnie politycznej.
No tak, tylko że teraz na przykład wyobraź sobie, że są dwie klasy na rok, a wtedy było chyba ich 9 czy 10.
No tak.
Tych dzieciaków była po prostu masa. No, my musieliśmy coś robić ze sobą.
No to był wyżgę demograficzny. Kiedy ty jesteś rocznik?
8-1.
No ja jestem 8-5. No to jest ciągle w tym wyżu właśnie chyba to wszystko. Dzieci Czarnobyla.
No trochę też tych znajomych pochowałem.
Tak?
No tak.
Ale że co? Że no,
naprawdę myślę, że tak. Że gdzieś ten Czarnobyl miał jakiś tam wpływ.
No wow.
No niestety.
No na szczęście nie poczułem tego chyba, nie wiem. Ale okej.
Okay. Płyn Jugola piłeś pewnie.
Lugola.
Lugola, tak.
Lugola, tak. Płyn Lugola. Było coś takiego, no. A to nie jest jodyna po prostu? Coś takiego, ja nie wiem, ale jest coś w tym stylu. Moja mama jest pielęgniarką, więc coś na pewno tam... coś tam...
W pierwszym sercu.
Ale Gdańsk może trochę dalej też dlatego.
Moi to byli kolejarze.
Okej, rozumiem.
Tego zamiłowanie do pociągów może miał. Ale nie, może tak nie. No też więcej raczej do miasta niż do pociągu, bo ich nie widziałem, więc ich nie za bardzo malowałem wtedy.
A taki trochę nielegal? Taki jechałeś właśnie wtedy do graffiti. To był twój temat, nie? Bo to było tak. Ja bym tak mi się kojarzy przynajmniej.
Dawaj.
Kultura hip-hopowa w Polsce. Mhm. Deskorolka, bagi, rap, hip-hop, powiedzmy, malowanie ścian. Tagowanie i takie rzeczy. Takie to są cztery elementy, powiedzmy, które no, tak
breakdancing.
A jeszcze breakdance właśnie był, dokładnie.
Tak. DJing, no to bym bliżej tak, no ja jestem
i
z tego...
ty co tam robiłeś? Malowałeś? No,
malowałem.
Moja to był po prostu twój temat.
Stop, tak. Tak, pierwsze moje crew było z osiedla, mam z tymi ludźmi do dzisiaj kontakt, później było w liceum, taki przełom. No i już później taka zajawka na całego, po prostu która trwała do 2014 roku, jakoś tak. No i później miałem takie wyhamowanie i to tak powraca do mnie, zostawiłem to dla siebie. To jest ta rzecz, która gdzieś tam, to nigdy nie czerpałem z tego żadnych korzyści materialnych, nie realizowałem zleceń, więc zostawiłem to dla siebie.
Okej, okay, malowanie.
Tak.
Okej. Okay. I co dzisiaj malujesz?
No, jak jest okazja do tego, oczywiście. No, z tymi ludźmi, którzy maluję od 20 lat, więc no, dziadkowie się spotykają pod ścianami.
No właśnie, bo stary, no to już jest, masz cztery dyszki, tak?
Więc no, już
to już jest, już po. To już jest skórki, to już jest najgorzej. Teraz musisz rozgrzewkę przed wyjęciem puchy zrobić w ogóle.
No tak, ale kiedyś pamiętam, że przeżywaliśmy, że już jak gdzieś na dżemach się pytało, ile lat malujesz, i ktoś ci mówił, a 3 lata, o, ty to jesteś tyle lat. A teraz co, mówisz, że malujesz od 25 lat, a stoi przed tobą 20-letnia osoba. Tak. Ale to jest też. No, ciekawe, że jeżdżę na te dżemy graffiti i ci ludzie nadal znają moje dokonania. Często z momentu, kiedy tak naprawdę oni byli jeszcze tam pieluchowani. No.
Kurde, coś... Jak to... Do czego to porównać? Podwaliną... polskiej kultury hip-hopu.
Nie wiem. Szeroko. Nie, chyba nie.
O co zapatrzyłeś? Coś, poczułeś nie tak? Coś?
Nie, no dobry smak, no ogólnie lepiej, naprawdę lepiej.
A co byś w etykiecie zmienił?
Kwaskowatość tak naprawdę jest fajna. Fajna, daję tutaj nutę.
Okej, okay. Co było dalej? Liceum plastyczne, robiłeś, malowałeś ściany, potem studia. I tak. W którym momencie wtedy się wydarzyło to, że zaczęło się robić okładki i w ogóle zaczęło się to robić duże, takie wiesz. No bo zrobiłeś tą pierwszą okładkę Kalibra?
Miałem to tę przyjemność, że nikt wcześniej przede mną ich nie robił, więc ten rynek zaczął się kształtować kompletnie i wszystkie zlecenia po prostu do mnie przez wiele, wiele lat spływały. I robiłem, no nie wiem, ja mógłbym rzec, że z 80% tego rynku po prostu wtedy obsługiwałem, jak nie 100. No bo po prostu nie było konkurencji, wszyscy się pukali w czoło, że dlaczego ja się tym zajmuję i po co to robię, że można lepiej zupełnie co innego zrobić i że na tym, w tym nie ma potencjału takiego biznesowego. Ja się poświęciłem temu nie ze względu na pieniądze, które oczywiście były fajne, ale ze względu na to, że mam wpływ na kreowanie czegoś. No i było jak, no parę osób słyszałem, że to rzeczywiście wpłynąłem na to, jak te wydawnictwa w Polsce zaczęły wyglądać, w którą to w ogóle stronę w ogóle poszło. Wiesz, to naturalnie wychodziło, to nie było żadnej kalkulacji. No i dzisiaj w sumie tak, do dzisiaj też nie ma.
Nie? Nie ma. I to jest taka rzecz, która jest dla mnie mega wyjątkowa w twojej karierze i twojej osobie tak generalnie rzecz biorąc, bo jesteś jedyną osobą, która jest jakby na świeczniku w jakiś sposób. Mam tutaj na myśli to, że po prostu jest widoczna i jakoś znana w świecie tym kreatywnym, która bardzo jasno mówi o monetyzowaniu prac wizualnych w kontekście muzycznym.
Mhm. Tak naprawdę zaczęło się zupełnie od czegoś innego. Zaczęło się od tego, że próżno jest szukać na portale streamingowych autorów danych okładek, czyli sobie odpalasz aplikację, widzisz, że te okładki zajmują 80% tej aplikacji, przeglądasz sobie, mówisz, o kurczę, włączę sobie tę muzykę, bo ta okładka mi się podoba, zobaczymy, co to jest za muzyka, potem wchodzisz w credits i nie masz żadnej w ogóle pozycji. Tym większe moje zdziwienie było, jak już zaczęliśmy to po prostu w paroma znajomymi grzebać, że nawet nie ma takiej funkcji od strony artysty, który wgrywa, czy majorsa, który wgrywa utwór, żeby wpisać kogoś takiego jako autora. I teraz powstaje pytanie, czym jest muzyka? Czy w dzisiejszych czasach, czy w ogóle od zawsze muzyka była audiowizualna, czyli masz okładkę, i masz muzykę. Muzyka sama sobie nie istnieje w oderwaniu w ogóle od okładki. Okładka definiuje, czym jest ta muzyka i jak możemy ją sobie w jaki sposób interpretować. Najpierw coś widzisz, a dopiero czegoś słuchasz. To jest trochę jak taki drogowskaz. I zacząłem się zastanawiać, no, jeżeli podpisywało się okładki kiedyś, po prostu nawet kontrakty na zrobienie okładki płytowej, no to w latach 50., 60. była taka sytuacja, że te wszystkie rzeczy były powielalne. Nie było druku takiego cyfrowego, który było tą jednością. I każda okładka była traktowana jak oddzielne dzieło sztuki. Czyli tak jakbyś poszedł grafikę, kupił, miał ileś odbitek i danemu artyście płaciło się tantiemy od wybicia danej płyty, czyli ileś tam tych płyt od ilości. A teraz no, przejmuje się te prawa z automatu i się zasłania tym, że mamy takie umowy i to komplikuje całą sytuację tak naprawdę i odsuwa się nas od istoty rzeczy, czyli problemem jest sama umowa, którą się przedstawia artyście do podpisania i każe mu się zrzekać jego praw majątkowych do danej rzeczy, a nie to, że ktoś wykonał daną rzecz dobrze i chce otrzymać wprost proporcjonalne wynagrodzenie do tego, jaki sukces odnosi dana płyta.
Zdarzyło ci się tak, że zrobiłeś okładkę dla jakiegoś artysty, który nie był, albo to była jego pierwsza płyta, albo nie był znany, albo nie był jakoś, wiesz, popularny jeszcze. I to właśnie zadziałało w drugą stronę, niż można by się spodziewać, że to ty zrobisz tę okładkę, to nagle ta osoba uzyskała, nie wiem, respekt, czy stała się popularna, czy artysta, muzyk, zespół, obojętnie jak to nazwiemy, nie? Bo wiesz, spodziewa się tego, że jeżeli jest bardzo znany artysta, weźmy Dodę. Ta polska wie, kto to jest Doda.
Tak.
Jeżeli ja, nieznany grafik, zrobię Dodzie okładkę, no to wtedy ja się wbijam na jej plecach.
Tak.
Tak brzydko bardzo mówiąc. Czy zdarzyło ci się sytuacja w drugą stronę, że ktoś się wybił na twoich plecach?
No oczywiście, są takie sytuacje. Można zarzucić, że teraz muzyka powstaje, że nie ma muzyki, która powstaje dlatego, żeby coś stworzyć, jakiś utwór, jest czysta kalkulacja, jest teraz tylko Excel. Mhm. I że artyści się spotykają, najpierw patrzą sobie w tabelki, czy są porównywalni w wyświetleniach i mówią, dobrze, to teraz zróbmy utwór, a o czym zrobimy ten utwór? I dopiero wtedy nie ma intensywu takiego, że zróbmy coś razem, że fajnie, że się spotykamy. W jednym studiu nagramy coś i tak dalej. No. Ale to jest problem ogólny muzyki na świecie, no, monetyzacja.
Tak, to się poukładało wszystko po prostu.
Tak, no i teraz jak przechodzimy do monetyzacji, no to jeżeli podpisujesz płytę na zrobienie nośników fizycznych, no to wiesz, że to jest na nośniki fizyczne, ale sprzedaż tych nośników fizycznych w ogólnym zarobku całej płyty, no jest znikoma teraz, no bo i teraz te sytuacje często wydawca czy artyści wykorzystują do tego, że słuchaj, no ja niestety, ale wydam tych płyt 2000 i ja nie zarobię na tej płycie. A w streamingach może odnieść zupełnie inny sukces i ta płyta będzie wyświetlana przez najbliższe, dajmy na to, 100 lat.
No tak.
Z twoją okładką. I co ty masz z tego?
No właśnie, i co teraz?
Co mają twoje dzieci z dorobku twojego artystycznego, na przykład, jeśli przekazujesz swoje prawa majątkowe? Patrzymy jako wizualni artyści w ogóle za krótkoperspektywicznie. Nie patrzymy z jakiegoś dystansu, że co będzie za 10 lat, co będzie za 20 lat, że przestaniemy być tak produktywni, jak na przykład mając 20-30 lat, że kiedyś przejdziemy na emeryturę i z czego ona będzie wypłacana i jakie będziemy mieli na przykład zyski pasywne, z jakiego tytułu. Artyści inni sobie bardzo dobrze poradzili, muzycy sobie bardzo dobrze radzą z tym kontraktowaniem. Często z nami wchodzą z takie interakcje, że od nas przejmują te prawa i później sami zarabiają na tych rzeczach. Wydawcy, no to wiadomo, bo oni zawsze żyli z czyjejś twórczości. Nie ma artystów, nie ma nas, nie ma wytwórni. A my jakoś tak sobie daliśmy po prostu wejść na głowę. I to nie chodzi o to, żeby teraz rzucić się na pieniądze dla tych artystów, ale myślę, że ten tort jest na tyle duży, że można gdzieś tam wydzielić jakiś procent, że dla każdego coś starczy, no bo wierzę w to, że nie żyjemy w świecie, w którym dzielimy ludzi na wykorzystujących i wykorzystywanych, tylko że po prostu możemy stworzyć po prostu środowisko takie, które zacznie ze sobą rozmawiać i tworzyć rzeczywistość do umów, a nie umowy do rzeczywistości.
Znaczy w ogóle kluczowe generalnie z umowami rzecz jest taka, że to są umowy. I niestety często są widziane w ten sposób, że no to jest umowa, no i już. A nie, umowa tak. polega na tym, żeby właśnie dogadać te szczegóły
tak.
i powiedzieć, mi się to nie podoba, mi się to nie podoba, a ty mi mówisz, okej, to rozwiążmy może to w taki sposób i dochodzimy do takiego czegoś, gdzie oboje jesteśmy zadowoleni z tego.
Znaczy ja wiem, układu. Że ja teraz...
A taki majors przyjdzie, powie, to jest umowa, no słuchaj, a mi to nie pasuje, to nie pasuje i oni powiedzą, no to trudno.
No wiem, no, ja wiem, że ja teraz sobie palę mosty, wiem, na wiele, bardzo dużo rzeczy potraciłem przez to, że stwierdziłem, że nie będę oddawał swoich praw do pracy i przez to dużo rzeczy mi po prostu poodpadało, ale robię te podwaliny do tego, że inni też powinni zacząć o tym myśleć i o tym też mówić, no bo to jest ich przyszłość i oni muszą zacząć po prostu zmienić perspektywę, bo ostatnio nawet miałem z przedstawicielem bardzo dużego majorsa rozmowę na ten temat i mówiąc, że ja nie mogę oddać mu swoich praw za darmo, przede wszystkim dlatego, że bo był podniesiony argument, że to przecież to są tylko prawa, dlaczego ja się czepiam w ogóle do praw? Ja mówię, no ale słuchaj, jak to są tylko prawa, to dlaczego to zajmuje 80% naszej umowy, którą mi pokazujesz?
Ale w ogóle w Polsce prawo nie jest dość przystosowane do tego. Mam takie wrażenie, że właśnie ono w ogóle totalnie dyskryminuje artystów wizualnych w całym tym kontekście, bo właśnie są te antiemy dla artystów fonicznych.
Tak.
Za to, ile razy to pójdzie w radiu, no teraz cyfrowe publikacje i tak dalej. A my kompletnie jakby tu nie ma...
Zobacz, absurd taki, że na YouTube masz monetyzację za i przekazywanie pieniędzy dla artysty muzycznego, ale jak leci teledysk, to one nie, te tantiemy nie należą do tego, kto stworzył ten teledysk.
No tak, o to, wiesz, to w tym wszystkim to jest i to jest rzeczywiście nierozerwalne. Nie wiem, czy kojarzysz takiego artystę, DJ-a, nie wiem, jak muzyka Uncle. Mm-hmm. Znaczy on, to jest filmowy chyba, on udźwiękowia filmy, ale on i robi muzykę do filmów, ale Uncle to jest jako tam jakiś, nie wiem, czy kojarzysz taki. I on bardzo dużo ma klipów, mm-hmm. które moim zdaniem nie istniałyby bez tej muzyki i w drugą stronę.
Tak.
Bo to jest taka właśnie, czuć, że to jest muzyka filmowa, ale to jedno z drugim działa genialnie.
No ale to jest prosty rachunek. No, odpali się ten sam utwór na YouTube po prostu bez wersji wideo i z wersją wizualną i porówna się w wyświetlenia. No to tak naprawdę do kogo należą te wyświetlenia? Do tych, co stworzyli ten teledysk, czy do tej muzyki? No myślę, że w jakimś tam stopniu po prostu to jest właśnie, to jest drużyna. To tak jakby wziąć po prostu drużynę piłkarską, która gra na boisku, ale wszystkie pieniądze przekazywać do trenera, no bo przecież on jest tym...
On ich wytrenował.
Tak.
No dobrze, i co z tym teraz?
No,
bo ty jesteś jedyną osobą, która głośno o tym mówi. Ja na szczęście troszeczkę wychowałem się jakby, nazwijmy to biznesowo, za granicą, gdzie to jest naturalne, że się udziela licencji po prostu
tak.
na swoje prace. I w Polsce raz jedyny rzeczywiście przekazałem swoje prawa, ale to dlatego, że byłem w takiej sytuacji, że to mi było powiedzmy na rękę i do dzisiaj mam bardzo niesmak bardzo duży w związku z tym. Mhm. Bo czuję się wykorzystany wręcz w całej tej sytuacji, ale to była moja też decyzja, więc okej. Okay.
Tak, ale fotografia już dawno temu poradziła w Polsce, bo też są te stowarzyszenia w ogóle fotografików polskich, tam są różne cenniki, w jaki sposób się przekazuje to. To jest wszystko jakoś unormowane. No w Polsce ale mamy dwa stowarzyszenia i nie wiem, dlaczego STGU się w ogóle kompletnie tym nie zajmuje. Nie wiem, dlaczego...
Co jest STGU?
No Stowarzyszenie Twórców Reklamy.
Okej. Okay.
Grafiki użytkowej. O, okay. Tak. No i to jest największe stowarzyszenie i to w ogóle jest puszczone. Są jeszcze jakieś stowarzyszenia, jakieś agencji reklamowych, to całe, no nie wiem, dlaczego to nie jest jakoś to unormowane, ale może oni po prostu reprezentują właśnie tę drugą stronę, którym się zbywa te prawa, a oni gdzieś tam je sobie sprzedają. No nie wiem.
To jest bardzo ciekawe. Frustrujące bardzo, tym bardziej, że i wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowa rozmowa właśnie dla tych najmłodszych twórców dzisiaj, bo my możemy sobie już na swoich doświadczeniach i swojej jakiejś tam reputacji, powiedzmy, szczególnie ty na swojej, gdzieś próbować tą walkę prowadzić. Ale jeżeli mamy, wiesz, wschodzącego fotografa na rynku, czy grafika, który się po prostu jara tym, co robi i chce coś zrobić i dostaje 300 zł za okładkę i jeszcze przekazuje prawa, no bo zasadniczo nie ma wyjścia, bo on chce jakoś wyjść, coś zrobić, to wydaje mi się, że taka ta rozmowa jest przede wszystkim powinna być usłyszana przez nich, bo to jest łatwo, tak jak mówisz, jak ma się 20 lat, masz i większą wydajność, więcej ci się chce i tak dalej, a przychodzi moment, kiedy będziemy mieli 60 lat i co?
Znaczy te prawa wszędzie istnieją, to też nie ma, że my prowadzimy jakąś walkę, my raczej pokazujemy, że ten problem istnieje i te prawa istnieją w muzyce. To wydanie płyty nie ogranicza muzykowi możliwości pozyskiwania różnych dodatkowych środków z promowania swojej twórczości, czyli sprzedawania jej do udzielania licencji do reklam, do filmów najróżniejszych, ma wyświetlenia, ma te właśnie tantiemy, o których rozmawialiśmy, no, różne środki po zrobieniu. Nam się to odbiera po prostu z podstawy. I to też przyjaciel mi powiedział, bo ja chciałem też już wcześniej o tym zacząć mówić, że Grzegorz, spokojnie, żeby twój głos nie zabrzmiał jako, że ty masz pretensje, bo ty powinien być ostatnią osobą w tym całym towarzystwie, która ma o coś do kogoś pretensje. No, bo ja nie mam tak naprawdę pretensji, tylko chciałbym otworzyć jakiś dialog. Mm-hmm. I mam nadzieję, że po prostu to się uda, no bo im więcej osób będziemy o tym rozmawiać, no to tym łatwiej będzie nam jakąś grupę utworzyć, która będzie reprezentowała nasze po prostu wartości.
No dobrze, a dzieje się coś z tym?
W kuluarach się dzieje, no rozmawiamy. Ja za każdym razem, kiedy podnoszę temat po prostu rozmów takich biznesowych, no to i przychodzi do spraw praw majątkowych, no to mówię o tym, że po prostu udzielam jakiejś licencji, a nie przekazuję bezmyślnie swoich praw do prawa.
Wiesz, ja mam wrażenie też, że w Polsce prawo niestety jest na tyle upośledzone, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, że też trudno jest egzekwować czasem tę licencję. Nie wiem, czy opowiadałem ci tą historię. Miałem sytuację, że zrobiłem zdjęcia dla podmiotu i później te zdjęcia, ten podmiot przekazał różnym innym podmiotom.
Tak.
I one je wykorzystały. Ale mój klient nie miał w licencji zapisane, że może udzielać sublicencji. Mhm. Czyli zrobił to bezprawnie, bez mojej zgody. Więc ja zacząłem dochodzić swoich praw majątkowych u tych ludzi, którzy wykorzystali te zdjęcia bezprawnie. Mhm. I okazało się to zwyczajnie bez sensu.
Okej. Okay.
Dlatego, że to według prawników zrobiliśmy co mogliśmy przedsądowo.
Tak.
I po prostu za ich poradą odpuściłem temat, bo się okazało, że koszty sądowe każdej tej sprawy, która jeszcze by się ciągnęła przez ileś tam, nie dość, że to nie byłoby jakieś super też pieniądze warte tego jakoś koniecznie, ale co istotne, sąd mógłby mi przyznać tylko na przykład 60% racji. Mhm. Albo 20% racji. Mhm. I na tej podstawie jest wyliczany wtedy podział kosztów sądowych.
Aha.
Czyli jeżeli na przykład, okej, okay, rzeczywiście oni to zrobili nieświadomie, więc 60% pan wygrywa tę sprawę. Ale to oznacza, że 60% kosztów sądowych, 40% kosztów sądowych ja nadal pokrywam. I nagle się okazuje, że jak ja dostaję 60% tego, czego załóżmy 1000 zł chcę dostać, dostaję 600 zł, koszta sądowe są 1000 zł, rozumiesz, ogólnie, to ja 400 jeszcze z tego muszę i mam z tego 200 zł i 2 lata biegania i zamrożonych pieniędzy po sądach i tak dalej, i tak dalej. I teraz pomnóż to razy 10 różnych podmiotów i nagle się okazuje, że to kurwa nie ma sensu.
No dlatego wolę rozmawiać niż teraz się na przykład szarpać ze swoimi wszystkimi klientami, no bo nadal chcę mieć z nimi dobry układ, ale prawo no mówi inaczej, no po prostu no, jest wynagrodzenie, powinno być wynagrodzenie za pracę, jeżeli jest i powinno być wynagrodzenie za prawa, jeśli ktoś je chce. No i do tego przejdźmy po prostu, no wyceniajmy swoje prawa, nie oddajmy ich za darmo.
Tak i ja tutaj kibicuję absolutnie i się przyłączam do tego i też już rozmawialiśmy, że jak jakieś działania, może właśnie kiedyś coś uda stworzyć bardziej formalnego z pomocą właśnie jakąś prawną czy czymś takim, żeby to można, nie wiem, łatwiej było wprowadzać to w życie, powiedzmy, albo żeby to stało się standardem jednak.
Ważna jest rozmowa. No ja dużo prowadzę takich rozmów i też w OFI ludzie do mnie piszą i też udzielam jakichś porad prawnych za pośrednictwem też i swoich jakichś tam znajomości i wiedzy, którą zebrałem przez tyle lat i, no i staram się pomagać, no bo gdzieś tam moja cała ta ścieżka artystyczna to nie są tylko rzeczy, które tworzyłem, ale zawsze też coś starałem, żeby pomagać innym jakoś dopingować w tym, co robią.
Kudos za to totalny. A przejebałeś sobie przez to? Jakby masz wrażenie, że przez to, że zacząłeś o tym mówić tak właśnie oficjalnie, że gdzieś narobiłeś sobie właśnie jakichś problemów w związku z tym?
Znaczy to był mój świadomy wybór, bo ja też jakiś stwierdziłem, że ja będę mniej pracował niż kiedyś. Nie mam tyle kosztów takich życiowych swoich. Mhm. No i po prostu to była naturalna decyzja, no że to jak nie teraz, to kiedy o tym zacząć mówić po prostu.
No tak.
No, ale dużo zachowań mnie bardzo zdziwiło wśród moich byłych klientów.
Byłych klientów.
Tak.
Czyli już nie będą.
No, niektórymi ludźmi po prostu nie znajduję wspólnego języka. No, okay. Jako tak na podłożu takim ludzkim. To nie jest tak. Ja nie chcę współpracować dla współpracowania i uśmiechać się dla uśmiechania, że jest fajnie. Ja zupełnie inaczej prowadziłem swoje życie i nie zamierzam tego zmieniać po 40, że po prostu nagle będę po prostu jakimś duszą towarzystwa i będę skakał od jednego na drugiego do imprezki i przybijał sobie po prostu drinki. To inni są od tego, no. Po prostu moja droga jest inna.
Jaka jest twoja droga? Co teraz jest dla Folina? Co będzie zaskakującego?
Nie no, rzeczy tam same przychodzą, no ale myślę, że to po prostu naturalnie przychodzi.
A co, zmieniasz branżę? Będziesz cukiernikiem teraz?
Nie. No, nadal robię to, co robiłem, tylko po prostu z mniejszym nasyceniem, no tak.
Ja pamiętam, ty zrobiłeś bardzo dużo okładek Ostrego, więc pamiętam też dużo z tych okładek, ale jest taka okładka, która bardzo mocno mi w pamięci zapadła, którą zrobiłeś. Ja nie pamiętam, dla kogo to było, ale to było wzorowane na Matchboxie.
A, okej, okay, no jest.
Super to było, bo to nie było takie bezpośrednie odtworzenie jako takie, tylko wyraźny, jakby to od razu to się kojarzyło i ta typografia, wszystko, kolory, mhm. Wszystko się zgadzało. Ja od razu widziałem po prostu Matchboxa, a to była płyta, jak się okazało.
Tak, to nawet ciekawe wykorzystanie po prostu tego samego opakowania zewnętrznego. Szukaliśmy jakiejś takiej formy, która będzie, ta płyta też się tam... o jest, nie pamiętam tytułu.
Ale Zeta?
ZH Kury. Te samochody.
Rysoraki,
tak się nazywało. No.
A, no. Bardzo fajne, to bardzo mi się podobało, ale też mam takie wrażenie, że ty lubisz w swoich pracach bawić się to jest takie popartowe w ogóle, jak sobie o tym pomyślę, bo wkładasz znane obiekty albo formy w nowe konteksty. I wydaje mi się, że popart taki właśnie jest w ogóle też. Ja dzisiaj notabene miałem też rozmowę z właścicielką galerii popartowej. I dlatego tak skojarzyło mi się.
Dobry link. Chociaż ja miałem takie różne etapy. To były najpierw takie oszczędne rzeczy, później były mocno barokowe, czyli mnóstwo jakichś najróżniejszych elementów. Potem były prace koncepcyjne. Później sobie jakieś wkręciłem rzeczy na duotony, że w ogóle tylko będę dwóch kolorów do różnych rzeczy używał. To są takie jakieś takie etapy. Ale zawsze chodziło o to, żeby przeskoczyć poprzedni projekt, żeby w ogóle pokazać płytę, że ona nie musi być płytą taką w rozumieniu, że jak wygląda płyta i sobie wpiszesz w Google, co to jest płyta.
To jest super,
CD.
Bo to jest doświadczenie, nie? Tym bardziej, że to było tak było wcześniej z winylami. Ja widzę dzisiaj, jak bardzo winyle, to jest tak, że odpalasz płytę winylową, ale bierzesz tą okładkę i celebrujesz słuchając tej muzyki. I teraz jak mówiłeś o tym linku właśnie, że zawsze to było nierozerwalne, ta wizualna strona tak. Z tą dźwiękową, to mi się to od razu z tym skojarzyło. I to jest całe doświadczenie. Ja wiem, że ludzie, którzy teraz są wkręceni właśnie w te winyle, oni właśnie tego też się szuka. Dlatego te płyty winylowe, tak mi się wydaje, są coraz bardziej popularne. Tak takie mam wrażenie. I tak, to mi się właśnie podoba, że to jest podejście takie experience, wiesz. Mm-hmm. Tak samo jak w książkach fotograficznych właśnie. Dla mnie też to jest coś niesamowite, żeby to nie był album fotograficzny, który po prostu na papierze kładziesz książki tylko, zdjęcia tylko i oprawiasz. Tylko to ma być doświadczenie. Jakby kolejność tych zdjęć, to jest jakiś rytm, to wszystko.
Spotkanie z czymś. No myślę, że jakbym co innego robił, to może bym był rzeźbiarzem albo jakimś takim koncept arty robił, które by było jakoś interakcja. Ja wykorzystałem artystów na swój sposób, czyli wiedziałem, że muzyka ma o wiele większe zasięgi niż grafika wizualna, więc po prostu za pośrednictwem tych artystów spełniałem swoje jakieś po prostu aspiracje, żeby coś na coś naprowadzić. No, tak było w wielu projektach. No, choćby na przykład przykład o projektu dla Ostrego Życie po śmierci, no tam swoją jakąś rzecz przeniosłem w postaci po prostu tej karty Dawcy.pl, które zrobiliśmy akcję po prostu w transportologii polskiej po prostu, żeby coraz więcej ludzi w ogóle o tym usłyszało, że można coś takiego robić.
No, super. Ta okładka, gdzie były rentgeny?
Tak, klisze, że można było sobie nakładać na siebie i tworzyć na takie portrety, trochę miksy właśnie.
Bardzo, bardzo też fajne, bo to chciałem właśnie do tego nawiązać. PZ też Magenta. To nie była płyta, tylko to się nazywało jakoś inaczej. Ale ta płyta, to też ty robiłeś okładkę,
Magenta, nie? Extended, taką rozszerzoną wersję.
Rozszerzoną, no, tak. To
z radiem.
Super, taki. Która w ogóle dla mnie to jest to absolutna nostalgia, bo to są takie lata 90., gdzie radio było jeszcze kąskiem dla złodziei i były wyjmowane fronty radia, żeby złodziej nie ukradł i nie mógł nic zrobić z tym. Do tego jeszcze dołożyłeś, tam był jakiś magazyn, tak, który był zrobiony w stylu ślizgu właśnie. Coś
tak,
w stylu,
tak,
nie?
Jak Automoto albo coś tam.
Tak, zawieszka była.
No
zapaszek.
I jedyny chyba wywiad PZ-a w ogóle taki drukowany od czasów jakiegoś klanu. I tam pierwszy w ogóle tam opublikowaliśmy w środku.
Wydanie samo w sobie jest naprawdę ekstra i co też jest w ogóle bardzo fajne, to jest nadal papier. Mhm. I to jest też super cienka granica, mi się wydaje, jak się bawi takimi formami, żeby tego nie zrobić, żeby to było tanie, że okej, próbujesz, a tam... Fajnie to jest zrobione, bo tam masz... Ja jestem freakiem, jeżeli chodzi o drukowane rzeczy. Aha. Dlatego wszystko tam widzę. Tam masz embossy, debossy, żeby te poziomy tego radia, tego metalu, który się chował w środku, żeby one były różne, żeby to nie było po prostu płaskie, zadrukowane.
Dobrze, że są osoby, które to widzą.
Totalnie. To jest w ogóle mój odpał taki właśnie, gdzie ja to uwielbiam. Ja stary, ja potrafiłem książki fotograficzne, jak właśnie w Paryżu, na Paris Photo oglądać, to stary, stałem i macałem papier i się jarałem tym, jaki ten papier, jak on pasuje do tego, na co jest najlepiej.
Oni mogą sobie też nam więcej pozwolić, bo tutaj też jest dużo takich czynników, że no ale to są też lata doświadczeń, że ja po prostu wiem, bądź wiedziałem, ile co kosztuje, no bo teraz troszeczkę te ceny się i wszystko, ten cały rynek się przewracał, ale wiedziałem, w jakiej tam cenie mniej więcej co można zrobić i z jakich surowców i to jest...
A to doświadczenie, nie? To są lata właśnie praktyki.
No nie, no taka osoba, która robi grafikę po prostu na co dzień nie jest w stanie tego po prostu wiedzieć. To jest gdzieś wypadkowa po prostu doświadczeń z orientacji na rynku, jeśli chodzi o po prostu możliwości, bo to też często jest tak, że można sobie coś wymyślić, po prostu nie da się tego zrealizować w Polsce, albo nie da się tego zrealizować w danym okresie czasu. No, a to niestety tak jest, że ktoś przychodzi na 2 miesiące przed wydaniem płyty i mówi, zrób mi nie wiadomo co.
A umówmy się, hip-hop dokładnie tak wygląda.
No jest, taką prowizorką trochę, cały czas.
Do dzisiaj.
Jest.
Autentycznie do
ale
dzisiaj.
Ale tak, wiesz, no to ludzie porobili niesamowite majątki. Na...
Tak, a jednocześnie mi to wcale nie przeszkadza. Często ja lubię pod presją czasami...
Tak, tylko że tutaj masz odpowiedzialność, leży na tobie, ale tak naprawdę jeszcze odpowiadasz za 10 innych podmiotów, na które nie masz żadnego wpływu, no bo ani kogoś nie widziałeś, albo jest w ogóle w drugim końcu Polski i masz taką układankę slajdów. Ja też to proces ten produkcyjny porzuciłem, no bo po prostu to było za dużo stresu. A druga strona... Często w ogóle klient tego nie doceniał, bo on w ogóle nie widział tego, bo nie był w tym zaangażowany.
Tak, bo nie ma w ogóle związku, nie wie jak to wygląda.
No i często mówi, dlaczego ja chcę za to pieniądze.
Okej. To nie, to mi się cały czas do dzisiaj zdarza. Pamiętam, miałem takiego holenderskiego klienta, który do mnie zadzwonił i on mówi, okej, ta wycena jest okej, tylko wytłumacz mi, dlaczego ja mam ci zapłacić za dzień zdjęć i tu już je zrobisz i ja mam ci jeszcze zapłacić za to, że ja to zdjęcia będę korzystał z nich, jak ty je i tak dla mnie robisz. Mhm. Jakby to jest to, o czym właśnie teraz mówiliśmy przed chwilą jeszcze, nie? To niektórym ludziom to po prostu się nie mieści w głowie, że o co tu chodzi, wiesz? I pamiętam, dawał mi taki, jak ja kupię krzesło, to jest przecież moje krzesło. Mogę zrobić z nim, co chcę. Mhm. Ja mówię, no tak, ale nie możesz go wynajmować teraz, żeby ludzie zasiadali za pieniądze na tym krześle, no.
Czy nie widzą składowych, bo nie widzą kogoś, że ktoś dowiózł to krzesło, ktoś ten najpierw było to drewno, ktoś się ściął, potem jest jedna cena, przeszło do warsztatu, później obróbka, następna cena, później jest jakieś stworzenie, pomalowanie, kolejna cena, potem jest dowiezienie tego do tego sklepu i dopiero sprzedaż. Więc ludzie wolą chyba jedną cenę mieć, a jak to jest podzielone, to jest...
Może to jest jakieś rozwiązanie. Grzechu, mam wrażenie, że za krótka jest ta rozmowa. Walczę sam ze sobą, żeby kończyć czy nie, ale ty w ogóle musisz uciekać.
Tak, po małą lecę do przedszkola.
Właśnie, musisz po córę uciekać, więc jest to motywator mocniejszy na pewno. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze nagramy coś wieżę, tak? Jest taki tekst.
Polecam
jeszcze,
się.
Że uda nam się może rozwinąć troszeczkę ten temat, albo może będą zaawansowane bardziej jakieś ruchy w Polsce na rynku, które gdzieś będą stabilizować właśnie te wszystkie rzeczy.
Wiesz, to nie jest... Ta zmiana jest w nas. Ona nie jest jakimś niesamowitą rzeczą, bo po prostu musimy się zacząć szanować i rozmawiać o tym. Ludzie dużo nie wiedzą na przykład, jak wyceniać swoje projekty i myślę, że to jest gdzieś tam. Ja też organizując różnego typu warsztaty staram się przekazywać tę wiedzę, więc no, im więcej się uczymy, no to tym więcej wiemy. Ale mam poczucie, że w tym pokoleniu takich 20-latków to oni już potrafią, bo to nie tylko ja mówię na ten temat, że trzeba coś tutaj zmienić, bo ten problem dotyka najróżniejszych ludzi, nie tylko ludzi robiących okładki czy fotografie, ale to też są właśnie autorzy teledysków, są też i realizatorzy dźwięku, którzy nie są, którzy robią master w ogóle. No to jest cała ta branża muzyczna, gdzieś tam została zamieciona po prostu w jakiś tam sposób i wszyscy porozstawiani są po kątach, a tak na serio, no na sukces tych wszystkich utworów my się wszyscy składamy, więc dlaczego mamy o tym nie rozmawiać, że coś tu jest nie halo, nie? Jeżeli dystrybutor, który nic nie dokłada do tej danej płyty, a zabiera często 40-60% w cenę płyty, no to...
Niesamowita wizualizacja i każdemu polecam sprawdzić to. Nie wiem, czy to ty zrobiłeś, czy to zrobił Amadeusz, czy on to chyba ty zrobiłeś.
Czy wyobrażasz sobie muzykę bez tego, bez okładek?
I zrobiłeś screenshota, to też zrobiłeś, tak?
Tak.
Zrobiłeś screenshota ze Spotify'a.
Z wymazanymi okładkami.
Gdzie zamiast okładek było taki tam generyczny graficzka jakaś tam, cokolwiek.
No, to były kwadraty.
Czy kwadraty po prostu. No,
tak.
I nagle się okazuje, że nie wiesz, co masz włączyć.
Tak, znaczy no, nie znajdziesz żadnego utworu, jeśli nie będziesz miał ten... To jest jak z nogami na drodze. No. Po prostu okładki pokazują ci drogę, gdzie masz sobie kliknąć.
No i to polecam każdemu, żeby po prostu sobie właśnie to chociaż zwizualizować, ale nawet wrzucić sobie w Photoshopa, ci, którzy umieją wyciąć te okładki i zobaczyć, jak to wygląda. Albo można też śledzić Furina i może takie coś się znowu kiedyś pojawi, bo ciebie można znaleźć na Instagramach na pewno i takich rzeczach.
Czy tak, jestem na forin.art. Kiedyś było Forin Studio, teraz jako...
Forin.art.
Tak.
Na Instagramach. Mhm. No dobrze. Dziękuję ci bardzo Grzechu za rozmowę.
Ja dziękuję.
Mega przyjemnie się gadało i no mówię, polecam. Mam niedosyt, ale córka czeka.
Czeka.
Dzięki.
Dziękuję bardzo. Pestka Szuc.